Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawiam streszczenie i recenzję tej książki. Shared Prosperity in a Fractured World to książka z pogranicza ekonomii politycznej, polityki rozwoju i analizy globalizacji. Dani Rodrik. Badacz międzynarodowej gospodarki politycznej stawia w niej pytanie, jak jednocześnie ograniczać zmianę klimatu, wzmacniać demokratyczną klasę średnią i redukować ubóstwo w krajach rozwijających się. Jego punktem wyjścia jest przekonanie, że te cele są zwykle traktowane osobno, a dominujące recepty gospodarcze często poprawiają jeden obszar kosztem pozostałych. Autor krytycznie ocenia model hiperglobalizacji, w którym swoboda przepływów i eksportowa industrializacja miały być uniwersalną drogą do dobrobytu. W zamian proponuje bardziej pragmatyczną ekonomię, opartą na produktywności, dobrych miejscach pracy, zielonej transformacji oraz współdziałaniu państwa, biznesu i społeczności lokalnych. Nie przedstawia jednego globalnego planu, lecz zestaw zasad dla polityki prowadzonej w świecie podzielonym politycznie i geopolitycznie. Książka ma charakter programowy, ale jej argumentacja pozostaje osadzona w problemach technologii, handlu, zatrudnienia i rozwoju. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, trójkąt napięć między klimatem, demokracją i rozwojem, Rodrik organizuje wywód wokół trzech wzajemnie zależnych kryzysów. Pierwszym jest ocieplenie klimatu, wymagające szybkiego odchodzenia od paliw kopalnych. Drugim jest osłabienie demokracji, związane między innymi z niepewnością ekonomiczną i zanikiem stabilnych miejsc pracy dla klasy średniej. Trzecim pozostaje trwałe ubóstwo w wielu państwach o niższych dochodach. Autor podkreśla, że polityka skupiona wyłącznie na wzroście produkcji może zwiększać emisje lub nierówności. Z kolei restrykcyjna polityka klimatyczna, jeśli ignoruje koszty społeczne, może wywoływać opór obywateli i podważać poparcie dla transformacji. Rozwój biedniejszych krajów także nie powinien być przedstawiany jako problem drugorzędny, ponieważ brak perspektyw gospodarczych wzmacnia globalną niestabilność. Ważna jest więc niedeklarowana zgodność celów, lecz takie projektowanie polityk, aby tworzyły wspólne korzyści. Przykładem jest wsparcie zielonych inwestycji, które równocześnie ograniczają emisje, rozwijają nowe kompetencje i dają zatrudnienie. Rodrik nie twierdzi, że konflikty interesów całkowicie znikną. Jego teza jest bardziej realistyczna. Gospodarki powinny aktywnie szukać rozwiązań, które minimalizują te napięcia, zamiast uznawać je za nieuchronny koszt postępu. Po drugie, krytyka hiperglobalizacji i obrona autonomii polityki krajowej. Jednym z centralnych celów polemiki Rodrika jest hiperglobalizacja, czyli model integracji gospodarczej, który podporządkowuje krajową politykę możliwie szerokiej liberalizacji handlu, kapitału i regulacji. Autor nie odrzuca współpracy międzynarodowej ani korzyści płynących z wymiany. Kwestionuje natomiast założenie, że reguły globalnego rynku powinny ograniczać prawo społeczeństw do realizowania własnych celów społecznych, gospodarczych i bezpieczeństwa. W tym ujęciu niepokój wobec globalizacji nie jest wyłącznie przejawem irracjonalnego nacjonalizmu. Może wynikać z realnych doświadczeń regionów i pracowników, którzy ponieśli koszty zmian, nie uzyskując odpowiedniej ochrony ani nowych szans. Rodrik proponuje globalizację mniej maksymalistyczną. Jej zadaniem ma być wspieranie współpracy tam, gdzie jest ona konieczna, zwłaszcza w sprawach klimatu i technologii, lecz bez narzucania jednolitego wzorca rozwoju. Państwa powinny zachować przestrzeń do polityki przemysłowej, ochrony społecznej i reagowania na lokalne warunki. Taka perspektywa nie oznacza prostego protekcjonizmu. Wymaga rozróżnienia między działaniami służącymi szerokiej produktywności a ochroną wąskich interesów. Kluczowe stają się więc przejrzyste cele, ocena rezultatów i instytucje zdolne korygować nieskuteczne programy. Po trzecie, produktywizm, zamiast wzrostu mierzonego samą skalą produkcji, Rodrik używa pojęcia produktywizmu, aby przesunąć środek ciężkości debaty gospodarczej. Nie chodzi przede wszystkim o zwiększanie produktu krajowego brutto, eksportu albo zysków określonych sektorów. Istotne jest rozszerzanie możliwości produkcyjnych pracowników i firm, tak aby wzrost przekładał się na lepszą pracę, wyższe dochody oraz większą sprawczość ekonomiczną. W tym sensie produktywizm jest alternatywą zarówno dla bezwarunkowej wiary w samoregulujący rynek, jak i dla polityki ograniczonej do redystrybucji po fakcie. Transfery społeczne mogą łagodzić skutki nierówności, ale nie zastąpią gospodarki zdolnej tworzyć godne i stabilne zatrudnienie. Autor wiąże ten program z aktywną rolą państwa, lecz nie z centralnym sterowaniem każdą decyzją przedsiębiorstw. Państwo ma pomagać usuwać bariery koordynacyjne, wspierać uczenie się, szkolenia, innowacje i inwestycje, a także wymagać rozliczalnych efektów. Firmy, pracownicy i instytucje lokalne dostarczają natomiast wiedzy o konkretnych ograniczeniach oraz możliwościach. Produktywizm ma również wymiar polityczny. Jeżeli szerokie grupy społeczne uczestniczą w tworzeniu dobrobytu, łatwiej odbudować materialne podstawy zaufania do demokracji. To odróżnia propozycję Rodricka od strategii, które utożsamiają nowoczesność wyłącznie z technologiczną efektywnością lub wysokimi kwalifikacjami niewielkiej części społeczeństwa. Po czwarte, usługi i miejsca pracy po wyczerpaniu modelu industrializacji eksportowej, książka podważa rozpowszechnione przekonanie, że masowa produkcja przemysłowa pozostaje pewną ścieżką wydobywania krajów z ubóstwa. Historycznie przemysł umożliwiał przenoszenie pracowników z rolnictwa do bardziej produktywnych zajęć oraz tworzył liczne miejsca pracy dla osób bez wyższego wykształcenia. Rodrick zauważa jednak, że automatyzacja, cyfryzacja i rosnąca konkurencja ograniczają dziś zdolność przemysłu do masowego zatrudniania. Dodatkowo tradycyjna industrializacja oparta na energochłonnej produkcji koliduje z koniecznością redukcji emisji. Nie wynika z tego, że przemysł przestaje być ważny. Autor argumentuje raczej, że nie może już stanowić jedynej osi strategii rozwojowej. Większa uwaga powinna zostać skierowana na usługi pochłaniające pracę, w których można podnosić wydajność bez wypierania ludzi przez technologię. Wymaga to polityki bardziej konkretnej niż ogólne wezwanie do edukacji. Potrzebne są szkolenia powiązane z realnymi potrzebami firm, wsparcie małych przedsiębiorstw, rozwój lokalnych sieci gospodarczych i technologie wzmacniające pracę zamiast ją zastępować. Szczególne znaczenie ma przechodzenie pracowników z rolnictwa do lepiej opłacanych usług. Rodrick zwraca więc uwagę na jakość i produktywność zatrudnienia, nie tylko na liczbę utworzonych etatów. Na koniec, lokalne koalicje i zielona transformacja mimo słabej współpracy globalnej, Rodrick nie zakłada, że świat szybko osiągnie pełne porozumienie klimatyczne. Globalna koordynacja pozostaje potrzebna, zwłaszcza dla finansowania transformacji w biedniejszych krajach, lecz konflikty geopolityczne i odmienne interesy mogą ją blokować. Dlatego autor przywiązuje wagę do działań krajowych, regionalnych i lokalnych, które są możliwe nawet bez idealnego ładu międzynarodowego. Polityka klimatyczna ma większą szansę na trwałość, gdy jest przedstawiana nie tylko jako koszt lub zakaz, ale także jako program inwestycji, innowacji i zatrudnienia. Rozwój energii odnawialnej oraz zielonych branż może tworzyć lokalne korzyści gospodarcze, choć wymaga ochrony grup dotkniętych zmianą. Mechanizmem realizacji mają być lokalne koalicje rozwojowe, łączące samorządy, przedsiębiorstwa, pracowników, instytucje szkoleniowe i państwo. Ich przewaga polega na znajomości konkretnych problemów danego miejsca, takich jak niedobór umiejętności, słabe finansowanie małych firm czy zaniedbana infrastruktura. Rodrick opowiada się za eksperymentowaniem i uczeniem się na wynikach, nie za kopiowaniem jednego wzoru. Taka decentralizacja nie zwalnia rządu centralnego z odpowiedzialności. Powinien on zapewniać finansowanie, reguły, koordynację i ocenę programów. Jednak skuteczna transformacja wymaga, aby cele publiczne były przekładane na praktyczne działania w społecznościach i sektorach gospodarki. Podsumowując, Shared Prosperity Inn, a Fractured World będzie wartościową lekturą dla osób zainteresowanych ekonomią polityczną, polityką klimatyczną, rozwojem międzynarodowym i przyszłością rynku pracy. Szczególnie skorzystają na niej decydenci publiczni, analitycy, studenci ekonomii oraz czytelnicy, którzy nie są przekonani ani do prostego powrotu do protekcjonizmu, ani do dalszego forsowania nieograniczonej globalizacji. Rodrick dostarcza języka do opisu problemu, który często rozbija się na odrębne debaty o klimacie, nierównościach i ubóstwie. Pokazuje, dlaczego nie można skutecznie rozwiązać jednego z tych zagadnień, ignorując dwa pozostałe. Praktyczna wartość książki wynika z nacisku na instytucje, produktywne zatrudnienie, eksperymentowanie i współpracę między państwem a sektorem prywatnym. Nie oferuje łatwej recepty, ale pomaga oceniać polityki według tego, czy rozszerzają możliwości pracy i rozwoju, czy jedynie poprawiają wybrane wskaźniki. Na tle wielu książek o globalizacji wyróżnia ją odejście od abstrakcyjnego sporu między wolnym handlem a jego odrzuceniem. Autor proponuje podejście warunkowe i pragmatyczne, uznające różnorodność krajowych dróg rozwoju. Na tle publikacji o klimacie odróżniają silne powiązanie redukcji emisji z jakością miejsc pracy i potrzebami biedniejszych gospodarek. To ambitna, lecz trzeźwa próba zdefiniowania ekonomii bardziej odpornej na społeczny i polityczny koszt transformacji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Dani Rodrik, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.